Przez długie powojenne lata kościół świętego Jakuba leżał w ruinie. Dopiero stosunkowo niedawno wielka gotycka bryła znów stała się dominującym akcentem nadodrzańskiej skarpy. Nie sposób jej nie zauważyć. Stoi tuż przy głównej drodze od przeprawy do centrum Szczecina, choć gdy przed wiekami zaczynano budowę, kościół stał za murami miejskimi i przeznaczono go obcym przybyszom, Niemcom. Budowla wyróżnia się architekturą i ogromem starań włożonych w jej odbudowę. Są to sprawy mało znane, dlatego cieszę się, że do udziału w tej audycji zdołałem zaprosić dwóch ludzi od dawna związanych z kościołem świętego Jakuba. Księdza infułata Romana Kostynowicza, diecezjalnego konserwatora zabytków i wykładowcę z Politechniki Szczecińskiej, pana Stefana Kwileckiego.
Pierwszy kościół, właśnie nie bardzo dokładnie wiadomo, kiedy został zbudowany w tym miejscu, w każdym wypadku był ufundowany przez bogatego mieszczanina pochodzenia niemieckiego i właściwie poza grodem i miastem ówczesnym dla kolonii niemieckiej. Mieszczanin ten nazywał się Beringer. Wiemy o poświęceniu kościoła w obecności wdowy po księciu Barnimie I w roku 1187. Z tego kościoła właściwie nie znaleziono żadnych śladów. Możliwe, że był w ogóle drewniany. Ta parafia została oddana benedyktynom z Bambergu, z kościoła świętego Michała w Bambergu. I właśnie ten XIII-wieczny kościół już został budowany na wzór bamberskiego. Kościół ten na przykład był dwuwieżowy, od zachodu już miał dwie wieże, prawda? Dzisiaj trudno to odczytać, ale taki był. No właśnie to było też między innymi wzorowane na tym kościele świętego Michała w Bambergu romańskim. Prowadząc te badania w czasie odbudowy już katedry po zniszczeniach wojennych, natrafiłem na wszelkie ślady właśnie w dzisiejszych murach na kościół trójnawowy, ale systemu bazylikowego, to znaczy nawy boczne niższe od nawy głównej. To była ta pierwsza faza. Wiadomym jest, że ten korpus właśnie zachodni, dwuwieżowy, został dobudowany do istniejącego już korpusu nawowego, co jest dosyć dziwną rzeczą, bo przeważnie kościoły budowano wówczas, począwszy od prezbiterium. Nie ma śladu pierwszego prezbiterium, jakiegoś wcześniejszego. Dopiero wygląda, że prezbiterium było dobudowywane już do istniejącego korpusu trójnawowej bazyliki z tymi wieżami zachodnimi, a dzisiaj z śladem właśnie tego rozpoczętego prezbiterium, zresztą o dużym powiedzmy założeniu od razu, bo prezbiterium trójnawowe z obejściem dookoła, prawda, samej apsydy prezbiterium, są dzisiejsze filary, te ceglane kwadratowe w prezbiterium, które są pozostawione w cegle. To prezbiterium z tym obejściem, ale z tym bazylikowym właśnie ja twierdzę, że nie zostało nigdy wykończone. Postawiono te filary właśnie. Tutaj trochę właśnie z datami historyków sztuki. Oni dosyć późno, bo dopiero połowę XV wieku, datują runięcie wieży południowej, jednej z tych dwóch wież zachodnich. Faktycznie ślady tej katastrofy budowlanej znalazłem jak najbardziej właśnie, że te pozostałości po stronie południowej tego korpusu wieżowego są zachowane i też można było odczytać bardzo wyraźnie, w którą stronę ta wieża runęła. Że właśnie runęła na korpus nawowy. Prezbiterium jeszcze nie odbudowane, więc gdzieś trzeba tę mszę odprawiać. Tośmy znaleźli niedawno właśnie tutaj z księdzem infułatem, doprowadzając do porządku dosyć wilgotne mury kaplicy tak zwanej Mariackiej, tej, która jest po północnej stronie prezbiterium dzisiejszego, prawda, na dwóch filarach sklepionej. No, znaleźliśmy wyraźne ślady wcześniejszego kościółka, jednonawowego, o zamknięciu trójbocznym od strony wschodniej, wyraźne ślady sklepień na ścianie północnej, która prawdopodobnie, ja przypuszczam, to jest moja hipoteza, że to był tymczasowy kościołek postawiony obok na czas budowy. Potem został on zaadaptowany, te trójboczne zamknięcie od wschodu zostało, że tak powiem, wyprostowane do prostokąta, postawione te dwa filary, dużo podwyższona, dzisiejsza kaplica właśnie stoi na tych murach. Według pana Radackiego właśnie, ja uważam, że to runięcie wieży w połowie XV wieku jest za późne, bo i ten kościołek jest wcześniejszy według mnie, jeszcze XIV-wieczny. I tak samo powiedzmy sama sprawa prezbiterium tych filarów jest wcześniejsza. On także w swoim opracowaniu, ale to mówię na podstawach archiwaliów i opracowań niemieckich, pisze, że wieża ta, która dzisiaj jest, prawda, postawiona pojedyncza na murach wewnętrznych tych dwóch wież poprzednich, prawda, że ona dopiero w XVI wieku powstała. Według mnie też za późno. Ona mogła w XV wieku już powstać, prawda? Po tej katastrofie odbudowa kościoła jako halowego. To znaczy, że nawy boczne podniesiono do wysokości nawy głównej, zasklepiono, prawda, na wysokości równej, tak jak dzisiaj to widzimy, przykryto jednym wielkim dachem. Tak samo prezbiterium, wykorzystano te dolne partie filarów kwadratowych, prawda, nadbudowując te ośmioboczne dzisiaj, które stoją na tym i budując ściany ambitu, tego obejścia dookoła prezbiterium. Ale właśnie o to chodzi, że w tym ambicie to jest jedna tylko faza, to znaczy nie ma fazy wcześniejszej, jest tylko ta faza właśnie już halowa cała. No i dzisiaj mamy właśnie ten olbrzymi cały obiekt jako kościół trójnawowy, halowy, korpus nawowy czteroprzęsłowy. Sklepienia nie są autentyczne, naturalne, nie są gotyckie, no bo tu znowu były ciągle katastrofy. Pojedynczą wieżę zbudowaną właśnie od strony zachodniej nakryto bardzo wysokim hełmem i ten hełm się ciągle przewraca w ciągu wieków. Kilkakrotnie się przewracał, czy to burza była, prawda, czy to piorun, czy to właśnie huragan jakaś, i zawsze walił ten hełm tej wieży na kościół. I te sklepienia dlatego były ciągle odbudowane i ostatnie są właściwie sklepienia już XIX-wieczne, bo ostatnia wieża runęła w drugiej połowie XIX wieku i była odbudowywana, są zdjęcia mamy tutaj właśnie z tego okresu.
W latach II wojny kościół spotkał los całego szczecińskiego Starego Miasta. Angielskie naloty skierowane przeciwko hitlerowskiemu portowi, dokonywane w 1944 roku, zniosły także Starówkę.
Cały korpus nawowy właśnie nie istniał poza ścianą południową. Wypalone wieże, wypalone prezbiterium, prawda, z ambitem. Część sklepień się zachowała nad prezbiterium. No i do odbudowy dosyć wcześnie, właściwie do zabezpieczenia tego, co zostało, przystąpiono, bo konserwatorzy na przełomie 40. i 50. lat przykryli najprzód właśnie to prezbiterium z obejściem, już stałym dachem od razu, konstrukcji drewnianej, takiej wysokości, jak należało. Z tym, że nie było nadziei w ten czas na odbudowę jeszcze korpusu nawowego, więc zamknięto ścianą całą stronę zachodnią tego prezbiterium, budując szczyt, taki blendowy nawet, z tej cegły, prawda, rozbiórkowej, która się tam znajdowała. I właśnie w tej formie ta ruina kościoła świętego Jakuba stała do roku 70. No, w 70. roku nadzieja na odbudowę, powstaje diecezja szczecińska, ruina kościoła świętego Jakuba jest przekazana na katedrę, no i w ten czas problem powstał jak? W ten czas byłem konserwatorem wojewódzkim tutaj już, właściwie prawie 12-letnim, więc znałem te wszystkie zagadnienia. I naszą myślą, jakąś przewodnią było, no trochę patrząc na historię architektury, że właściwie przecież patrząc na inne obiekty, jeśli był obiekt gotycki, w jakimś momencie zniszczony, czy w jakimś momencie późniejszym, prawda, rozbudowa robiona. Przecież nie robiono tej rozbudowy, czy tej odbudowy w gotyckim stylu. Robiono w renesansową lub barokową. Dlaczego my mamy rekonstruować i robić gotycką tę część, prawda, która nie istnieje, którą właściwie mamy dosyć słabe wrażenie, jakie ona była, bo właśnie to ta ściana północna, którą najmniej mamy zdjęć, dlatego, bo najmniej naświetlona, każdy robił od południa, od wschodu zdjęcia, od zachodu, prawda, od północy najmniej naświetlona, bo najmniej w dokumentacji jakiejś. Spróbujmy zrobić coś z naszego czasu. Były zlecone przy udziale właśnie nowo powstałej kurii trzy projekty koncepcyjne. Żaden z tych trzech projektów nie przewidywał regotyzacji, rekonstrukcji tych zniszczonych elementów jako gotyckich. Ta koncepcja ostateczna nie została skończona. Ówczesny biskup Sztroba, no, bardzo nalegał na szybką realizację, prawda, bo potrzebny był ten katedralny kościół. Doszedł do wniosku, że najłatwiej będzie po prostu ze zdjęć zrobić rekonstrukcję. I tak to powstało. Ale najważniejsze, że jest odbudowany.
Ale myślę, że podobne problemy, podobne wybory były także przy wyposażaniu wnętrza.
Niemcy, przygotowując się na naloty, na front, demontowali wnętrza, wywozili je. Do dzisiaj nie wiemy na przykład, gdzie są organy Do dzisiaj nie wiemy, gdzie jest główny ołtarz. Stanęło przed nami puste wnętrze. Główny ołtarz to też jakaś rekonstrukcja, jakaś kompilacja, próba łączenia tego, co zostało konkretnie z kościoła Świętej Marii Panny z Chojny, z tego obiektu, który jest w tej chwili w gruzach. Przez całe lata stamtąd z tych gruzów jakoś wydobywano resztki tego wielkiego poliptyku. Udało mi się z tych rzeźb właśnie tutaj zgromadzić wyposażenie tego tryptyku, który trudno nazwać tryptykiem. On ma jakąś formę taką do tych rzeźb dostosowaną. Ołtarz ten nie jest też do końca doprowadzony. On nie ma tego blasku, nie ma tej polichromii, on nie ma złoceń. To jest jakoś w programie, żeby właśnie decydował. No, ale na osi prezbiterium jest już jakiś tryptyk. Szafa środkowa dla trzech rzeźb gotyckich, rzeczywiście wszystkie są z XV wieku, jest autentyczna, ale resztę, wszystkie skrzydła są już rekonstruowane. Tego się nie da zakłamać tak jakimś wrażeniem, że to wygląda tak samo jak stare, tak samo jak autentyczne, ale nie ma innego na razie wyjścia. Brałem udział w takiej radzie przy Ministerstwie Kultury u konserwatora generalnego, gdzie zastanawiano się nad odzyskaniem dla Kościoła Mariackiego w Gdańsku wyposażenia, które znajdowało się w Warszawie, w ekspozycji muzeum, jak również w depozycie z piwnic. Zostały wydane do ekspozycji dla Kościoła Mariackiego w Gdańsku niektóre obiekty. No po prostu nie wytrzymałem, żeby nie pomyśleć o Kościele Świętego Jakuba w Szczecinie. I dlatego zwróciłem się wtedy, czy nie można by było z jakiegoś depozytu tutaj miejscowego muzeum odzyskać czegoś dla Kościoła Świętego Jakuba. Otrzymaliśmy 29 obiektów, które były kiedyś w Kościele Świętego Jakuba. Naturalnie to są obiekty już często resztkowe, często pojedyncze, często jakieś detale, ale właśnie rodzime, tutejsze, jakubowe. I inne, w sumie 44 obiekty. Ja myślę, że bez takiej pomocy lokalnej i rodzimej byłoby nam bardzo trudno to wnętrze wystroić. Dlatego wyrażam w tym miejscu podziękowanie dla tych decyzji i dla tego przekazania w depozyt. Na przykład krucyfiks, który w tej chwili już jest w prezbiterium nad tym tryptykiem, o którym mówiłem. Jest to obiekt konkretnie z uznamia. Połamany był sam krucyfiks w formie drzewa życia. Ten krucyfiks w tej chwili po pewnych wstępnych pracach konserwatorskich, ja nie mówię, że one już spełniły wszystkie nasze oczekiwania, ale jest zawieszony i już stanowi razem z tym tryptykiem i ten krucyfiks jakąś taką no, właściwą bryłę, zamknięcie prezbiterium. Tenże właśnie krucyfiks jest typowy dla sztuki Pomorza Zachodniego. Specjalny typ mistyczny, średniowiecznego myślenia na temat faktu ukrzyżowania Chrystusa. Z tego krzyża wyrastają z boku pąki. Oznaczają one po prostu chrześcijan, w danym przypadku jest ich 12, więc oznaczają po prostu apostołów. Ale są takie przedstawienia, gdzie jest ich więcej. Na przykład w katedrze w Kamieniu Pomorskim jest podobny krucyfiks właśnie z 24 tymi odroślami, które przedstawiają chrześcijan. Jest taki tekst w Piśmie Świętym: ja jestem krzew winny, a wy latorośle, kto we mnie tkwi, ten wiele dobrego owocu przynosi. W tym sensie mistyka średniowieczna właśnie rozumiała tego rodzaju sposób przedstawienia tegoż krucyfiksu. W południowej Europie mamy nawet ten temat bardziej rozwinięty w postaci, tak jak roślinność tamtejsza, są to nie tylko pąki, charakterystyczne właśnie dla naszej północnej części Europy i typowe dla naszego Pomorza. W południowej Europie mamy właśnie gałęzie, dekoracyjnie przedstawione liście i kwiaty, które są zastąpione przez postaci świętych. Taka Biblia Pauperum bardzo czytelna.
Ten wieniec kaplic otaczających kościół był pod opieką poszczególnych cechów rzemieślniczych i kupców. No nawet mnie się udało znaleźć po zniszczeniach wojennych na Zamku Szczecińskim, który jeszcze w gruzach był, właśnie elementy tutaj z kościoła świętego Jakuba, tam wyniesione, prawda, dla ich przechowania. Między innymi właśnie w jednej z dzisiejszych kaplic, prawda, mamy Madonnę na desce dębowej, płaskorzeźbę Madonny w meandorli, nimbie otaczającym z Dzieciątkiem Jezus, u której stóp jest wyobrażona tarcza herbowa z trzema śledziami. Jest to część dawnych stali kupców rybnych ze Szczecina. Stale te były dookoła jednego z filarów, także powiedzmy wielobocznie były ustawione dookoła filaru.
Kościół świętego Jakuba odgrywał ważną rolę w życiu miasta w ciągu wieków. Skupiał liczne szczecińskie cechy, także te, w których przewagę mieli słowiańscy mieszkańcy. W 1371 roku rozpoczęła przy nim działalność druga w Szczecinie szkoła. Stąd także zaczęła się w mieście reformacja. W 1522 rozpoczyna tu swą działalność luterański kaznodzieja Paweł von Rode, by w 4 lata później ostatecznie przejąć tę parafię. Reformacja znacznie przyspieszyła procesy germanizacyjne na Pomorzu.
Jeszcze by należało powiedzieć o pewnej specyfice tegoż kościoła, który miał w średniowieczu 27 kaplic, który miał około 50 ołtarzy. Przy tym kościele było około 80 altarzystów, wikariuszy. To wszystko mimo pewnych zmian w tej architekturze się jakoś zachowało. To znaczy zachowały się miejsca na kaplicę, dlatego że jest to obiekt, który skarpy jakby wciągnął w siebie. Skarpy zwykle są na zewnątrz ścian, podtrzymując byłowatość całej architektury. Tutaj te skarpy zostały wciągnięte do środka i wytwarzają w ten sposób cały szereg otaczających wkoło ambitu kaplic. Najważniejsza kaplica Najświętszego Sakramentu. Nie mając, powiedzmy, autentycznych możliwości do wyposażenia tego wnętrza, posunąłem się do takiego, powiedzmy, faktu, żeby skorzystać z obiektu gotowego, gotyckiego, konkretnie z XIV-wiecznego tryptyku z Ciećmierza, który był w tutejszej pracowni konserwacji zabytków w konserwacji i umówiłem się zarówno z parafią, z proboszczem, jak i tutaj z konserwatorem wojewódzkim, że zrobię kopię, po prostu jeden do jeden, w drewnie, w lipowym i oddamy tę kopię, pełną polichromii, pełną złocenia, pełną blasku na to samo miejsce, a ten obiekt zachowamy, będzie on w katedrze. I tak się stało. Jest w tej chwili w kaplicy Najświętszego Sakramentu właśnie bardzo cennym drugim obiektem autentycznym, już w tym wypadku tryptykiem. Przychodząc dzisiaj do kościoła świętego Jakuba w Szczecinie, na pewno odbieramy ten obiekt od tej strony, że jest on taki zrównoważony, że on ma to jakieś wewnętrzne piękno proporcji, że jest on jakiś taki bogaty wielkością. Padają tu takie słowa, że jest to chyba największa katedra w Polsce jako obiekt. Chyba tak, ale wymaga właśnie zagospodarowania, wymaga uporządkowania jeszcze, wprowadzenia do niego wartościowych obiektów. Jest jeszcze taki zamysł uporządkowania pewnych zbiorów, które tutaj są, które się nawarstwiają w postaci ekspozycji muzealnej w tym wnętrzu. Na emporze południowej, przy tej słynnej ścianie, która zachowała się jeszcze z budownictwa Henryka Zbraniewa, który zaczynał swoją karierę od budowy katedry gotyckiej w Wilnie, potem szedł przez Pomorze i ozdobił tutaj właśnie ceramiką zewnętrzną obiekty gotyckie. Warsztat ten kończył swoją rolę, jego ludzie w kościele Najświętszej Maryi Panny obok katedry w Poznaniu. Ta ściana, która się jedynie zachowała jako południowa, autentyczna w tym dolnym zakresie tej ceramiki. W amfiladzie są takie cztery sale, które mogą być zagospodarowane do ekspozycji takiego małego muzeum przykatedralnego.
Kościół świętego Jakuba przypisuje się działalności Henryka z Brunsbergu, Henryka z Braniewa.
Tak, ale to można powiedzieć tylko o pewnym fragmencie, bo Henryk z Brunsberga, właściwie dosyć taka mityczna postać, działał na pewno już w ostatniej fazie gotyku na przełomie XV-XVI wieku. I raczej tutaj w Jakubie to mamy właśnie wystrój zewnętrzny właśnie tych kaplic południowych z tą ceramiką glazurowanej cegły. Możemy przypisać jemu i jego szkole, jeśli chodzi o Szczecin, no to ratusz staromiejski, pewien wystrój kościoła świętego Piotra i Pawła, prezbiterium kościoła mariackiego w Stargardzie, chyba kościół mariacki w Chojnie. No jest jeszcze takim śladem niezaprzeczalnym jego istnienia i jego bytności i działalności właśnie w Szczecinie. No to mamy w Brandenburgu przy kościele świętej Katarzyny kaplice, które są właśnie w tym samym stylu późnego gotyku z tym wystrojem ceramicznym. I tam jest wmurowana płyta wypalona z ceramiki, na której jest wyraźnie powiedziane, że wykonane zostało przez Henryka z Brunsbergu ze Szczecina. To znaczy, że to chyba by było ostatnie jego dzieło życia, prawda? I stąd wiemy, że był w Szczecinie i działał w Szczecinie przedtem.
Wpływ rozwiązań ze świętego Jakuba na inne kościoły i na twórczość architekta Henryka Brunsberga tak oceniali autorzy pracy zbiorowej pod tytułem Pomorze Zachodnie, wydanej w 1949 roku w Poznaniu.
Wykształcony w szkole paryskich parlerów, architekt wniósł do szczecińskiego kościoła świętego Jakuba, który w następstwie licznych przeróbek zmienił się z bazylikowego w halowy, od strony południowej szereg kaplic między dawnymi szkarpami, osłaniając je na zewnątrz jednolitą ścianą muru o bardzo bogatym rozczłonkowaniu przez płaskie pilastry pokryte laskami, wnękami i ozdobnymi ażurowymi szczycikami z terakoty zielono-glazurowanej. Elementami tymi wywołał efektowną grę światło-cieni. Jesteśmy u narodzin malarskiego stylu w architekturze pomorskiej. Powstały u świętego Jakuba Szczecińskiego około roku 1375 chór halowy z obejściem oddziałał, i to jest drugim punktem istotnym, tak sugestywnie na sztukę tego wrażliwego architekta, że pod wpływem tej nowości rozwinął mistrz Henryk dalsze pomysły. W chórze bowiem kościoła świętego Jakuba przypory zostały wciągnięte do wnętrza, przez co powstały małe kaplice, a na zewnątrz biegły na osi przypór wewnętrznych wysmukłe pilastry. Otóż Henryk Brunsberg motyw ten przejął, rozwinął za pomocą swych oryginalnych koncepcji kolorystyczno-malarskich i przeniósł do chóru mariackiej świątyni w Stargardzie, następnie do fary w Chojnie. Chór Poznańskiej Kolegiaty Mariackiej i Kościół świętego Piotra i Pawła w Szczecinie oparte są na planach pracowni tego mistrza, podobnie jak fasada ratusza w Chojnie. System głębokich profilowań Brunsberga spotykamy przed połową XV wieku w Kolegiacie Szamotulskiej w Wielkopolsce.
Kościół we wnętrzu, mimo swojego ogromu, robi wrażenie niesłychanie lekkiego.
Tutaj charakterystyczne, że mamy bardzo dużo światła, dużo prześwitów okiennych i całe to obejście jest takie kilkukondygnacyjne, jeżeli chodzi o wysokość, i to daje prześwietlenie, daje taką lekkość, bo rzeczywiście wrażenie takie się odbiera, podczas gdy jest to suma kamieni, suma cegły, suma powiedzmy architektury, która musiała taką być, bo inaczej by po prostu to wszystko nie stało. Nasze potraktowanie obecne, to znaczy polichromią, wydobyciem tej właśnie architektury, zmierzało też do tego, żeby ją nie obarczyć, czy to kolorem, czy jakimś ornamentem. Bardzo się broniliśmy przed tym, żeby elementu jakiejś ciężkości nie wprowadzić. Był jeden problem, który był rzeczywiście dyskusyjny. To była sprawa filarów, które tutaj są w ambicie prezbiterium. Jest ich 12, co ilustruje i przedstawia 12 apostołów, bo taka była symbolika. Filary te są podzielone na dwie wysokości i był nawet czas, kiedy ludzie się przyzwyczaili do tego pierwszego potraktowania po białą wszystkiego i uważali, że to jest zdobywcze, że to jest bardzo właściwe, że się sklepienia jakby między sobą całe w tej bieli mienią. Ja bym przeciwnego zdania. Uważałem, że trzeba scalić korpus nawy głównej z prezbiterium i właśnie kolorem nadrobić to, co brakowało tym filarom w materiale ceglanym. I to zostało osiągnięte. Prezbiterium zostało teraz przedłużone o jedno przęsło, Uzyskaliśmy przez to więcej miejsca dla duchowieństwa, dla kleryków, którzy tutaj studiują w Szczecinie. Byłem za tym, żeby przedłużyć o jeszcze jedno przęsło i takiej decyzji nie uzyskałem, ale myślałem dlatego tak, ponieważ za czasów średniowiecznych jeszcze to prezbiterium sięgało do łuku tęczowego, a więc sama architektura wskazywała długość prezbiterium. W środku prezbiterium znajduje się tutaj jeszcze ołtarz, który został ufundowany w dziesięciolecie diecezji. Diecezja powstała w 1972 roku i w dziesięciolecie został ufundowany ten ołtarz, w którym znajdują się relikwie świętego Ottona, biskupa z Bambergu, przywiezione do katedry w 1974 roku w 850-lecie uroczystości Chrztu Pomorza.
W ten sposób ten ołtarz tworzy klamrę w historii Kościoła. Bo przecież Ongiś między innymi i obowiązek fundowania świec dla grobu Ottona spoczywał na tejże parafii.
Na kościele świętego Jakuba rzeczywiście. Byłem kiedyś kilka razy już w Bambergu i przypatrywałem się tamtym stronom, które kiedyś nazywały się troszkę inaczej. To się nazywała Babia Góra, ale to już jest znowu nasza historia, że się i ludzie zmieniają, i nazwy się zmieniają, a tylko historia potrafi wydobyć właśnie te treści, które były. Tenże ołtarz ma program ikonograficzny wokół swoich czterech ścian, opracowany w płytach mosiężnych. Takie tematy jak 12 apostołów, Madonna z Dzieciątkiem jako matka Kościoła. Z drugiej strony czasy świętego Ottona, misji chrystianizacyjnej tu na Pomorzu w 1124. Odlewy ilustrują ówczesnych rządców, ówczesnych powiedzmy biskupów, świętego Wojciecha, bo warto wiedzieć, że misja świętego Ottona w 1124 roku za patrona miała świętego Wojciecha męczennika. Jest jeszcze jeden rozdział, biskupstwo kamieńskie, przez 400 lat istnienia tego biskupstwa. Znajdują się właśnie tam ten, że biskup, który był pierwszy w kamieniu, Konrad, kończy poczet biskupów kamieńskich, jak wiemy, było ich około 30. Ostatni biskup katolicki, Erasm Manteuffel, który umiera w 1544 roku, na którym się kończą dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu. Nasze dziesięciolecie, kiedy na nowo powstała po wiekach na nowo diecezja szczecińsko-kamieńska, właśnie ma tutaj też w tych odlewach upamiętnione postacie, takie jak papież Jan XXIII, jak Paweł VI, jak Jan Paweł II oraz kardynałowie, prymas August Chlont, prymas kardynał Wyszyński, obecny prymas Józef Glemb. To po drugiej stronie tej jakby ściany pamięci, ponieważ trzeba upamiętniać historię. Historia wtedy ma pamięć, gdy ma dokument. I dlatego w tym kościele, w którym tyle się zadokumentowało, nawet poprzez odbudowę, uważałem, że i ten ołtarz powinien być takim dokumentem historii Kościoła tu na Pomorzu, historii z czasów świętego Ottona, z czasów 400-letniej historii biskupstwa kamieńskiego i z czasów, kiedy na nowo wrócił tu Kościół z Polski.